Dzień dobry, moi drodzy. Jakiś czas temu, już kilka ładnych miesięcy temu, był taki vlog pod tytułem Dzień z życia księdza. Tam jadłem śniadanie i pokazywałem wam książkę, którą akurat czytam. I mówiłem wam, że może kiedyś zrobimy taką serię, albo przynajmniej jakiś jeden odcinek, gdzie będę wam opowiadał trochę o książkach, które warto przeczytać albo nie warto. Taki trochę taki bookszpan, czyli mówiąc krótko, szpanowanie książkami, które się czyta. I w ten sposób ludzie myślą, że jesteś mądrzejszy, jak masz taką mądrą książkę przy sobie. Jako się rzekło, tak się stało. Pomyślałem sobie, że teraz jest najlepszy możliwy czas do tego, bo mamy, przynajmniej niektórzy, wiem, że nie wszyscy, ale część z nas ma rzeczywiście trochę więcej czasu, bo siedzimy w domach, bo trochę aktywności odeszło. Można by wreszcie coś poczytać. A czytać, kochani, koniecznie trzeba. W związku z tym, dzisiaj pierwszy odcinek moich polecajek książkowych. Zaraz wam powiem jeszcze trochę więcej, jak to będzie wyglądało. Te odcinki będą się pojawiały nie wiem jak często. Może to będzie jeden jedyny, a może się za rok pojawi drugi, a może za miesiąc, a może jakkolwiek. Nie wiem. Nagrałem na razie ten jeden, w sensie nagrywam go i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kochani, jeżeli chodzi o czytanie książek, to jestem absolutnie przekonany, że książek trzeba czytać jak najwięcej i ile się tylko da. Oczywiście w ramach możliwości czasowych. I są czytelnicy książkowi według mnie dwojakiego rodzaju. Są tak zwani monogamiści i są tak zwani poligamiści. Monogamiści polegają na tym, że czytają zazwyczaj jedną książkę i dopóki jej nie skończą, nie tykają niczego innego i tak dalej. Poligamiści, jak się łatwo domyślić, czytają kilkanaście książek naraz, bo nie mogą się doczekać różnych nowych historii, nowych idei, nowych rzeczy, które poznają. Ja należę do poligamistów, chociaż bardziej na katolika by chyba pasowało, żebym był monogamistą. To jednak jeżeli chodzi o książki, to jestem poligamistą. Czytam zazwyczaj 15 książek naraz. Kochani, ta moja dzisiejsza recenzja, jest tu kilkanaście książek przede mną, będzie się składała z pięciu części, bo mam jakby pięć działów książek, które zazwyczaj czytam. Pierwszy dział to są książki oczywiście religijno-teologiczne, o nich wam powiem trzy słowa. Drugi dział to jest tak zwana klasyka, czyli staram się co jakiś czas czytać takie najbardziej klasyczne dzieła literatury ogólnoświatowej. Trzecia to jest literatura współczesna, czyli różnego rodzaju nowoczesne dzieła, uważam, że genialne bardzo często, często niedocenione przez publikę itd. itd. Czwarty dział to jest dział, nie wiem jak go nazwać, historiowo, nie wiem, poradnikowo, zjawiskowo, naukowo, popularno, motywacyjno, jakiś tam. Czyli różnego rodzaju po prostu ciekawe książki o ciekawych sytuacjach na świecie i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Piąta część, w sensie piąty dział, to są książki nikomu do niczego niepotrzebne, czyli tak zwane zapychacze czasu, czyli rozrywka najniższych poziomów, która uważam również raz na jakiś czas jest potrzebna. W związku z tym pięć takich działów, w każdym dziale kilka książek. Jeżeli tylko ktoś ma czas i ochotę, zapraszam na pierwszy bookszpan. Moi drodzy, w dziale teologiczno-duchowo-pobożnym chciałbym wam dzisiaj zaprezentować trzy książki, dwie całkiem nowe, jedną bardzo starą. Wszystkie trzy wam chciałbym bardzo serdecznie polecić. Tak się składa, że akurat wszystkie trzy wydało nasze wydawnictwo w drodze. Nie dlatego o nich mówię, że są tylko w drodze, bo oczywiście innych wydawnictw książki również czytam, ale akurat tak się składa, że te trzy są wydawnictwa w drodze. Pierwsza rzecz, którą chciałbym wam polecić, nazywa się to Modlitwa kontemplacyjna pana Tomasza Mertona. Króciutka, cieniutka książeczka, uwaga. Jestem przekonany, że jeżeli ktoś szuka dobrej książki o modlitwie, dobrej książki o tym, jak budować relacje z Panem Bogiem, dobrej książki, jak Pana Boga się szuka po prostu, to dosyć już klasyczne dziełko, Modlitwa kontemplacyjna Tomasz Merton, to jest w ogóle arcydzieło. Kochani, jak ja rozpoznaję dobre książki o modlitwie? W jeden sposób. Jeżeli czytasz rozdział danej książki, to są rozdziały krótkie, kilka stron, to po przeczytaniu danego rozdziału masz natychmiast wielkie pragnienie i tęsknotę, żeby się modlić. Kochani, ja tę książkę czytałem w kaplicy. W sensie chodziłem z nią do kaplicy, czytałem rozdział, a potem według tego, co przeczytałem, się modliłem. Mimo, że nie ma tutaj jakby konkretnego instruktażu tak naprawdę, tylko jest to pewnego rodzaju wizja tego, jak ma dusza stanąć przed Bogiem, to mnie to niezwykle zaprosiło do modlitwy. Wracam do tej książki, czytałem ją po raz pierwszy kilkanaście lat temu, wracam do niej, kochani, co kilka lat. Czytałem ją już chyba prawdopodobnie z 7-8 razy. Bardzo serdecznie wam tę książkę polecam. Druga książka, którą chciałem wam polecić, nazywa się to W drodze z Maryją, biblijna podróż z Nazaretu pod krzyż. Napisał to niejaki pan Edward Serie. Nie wiem, jak się go czyta, możliwe, że tak. Wydało to, kochani, również nasze wydawnictwo W drodze. To jest malutka, również cieniutka książeczka, napisana bardzo prostym językiem. Nie jest to jakaś może wielka teologia, ale jest to książka strasznie pomocna. Kochani, jeżeli ktoś z was szuka jakiejś relacji z Maryją, zrozumienia tego, kim ona jest, o co z nią chodzi, to ta książka jest godna polecenia przede wszystkim z jednego prostego powodu. To jest książka biblijna. W sensie bierze te wszystkie, jest ich niewiele, ale bierze te wszystkie fragmenty biblijne, które mówią o Maryi i jakby przechodząc przez te fragmenty, pokazuje drogę, jaką przeszła Maryja. Dlatego się nazywa to W drodze z Maryją. Od momentu tak zwiastowania do momentu jej ukoronowania w niebie. Dała mi dużo światła, dała mi dużo takiego nowego spojrzenia na Maryję, mimo że czytałem już bardzo wiele książek maryjnych. Mówię, nie jest może ona jakoś super, nie wiadomo jak odkrywcza i wybitna, ale uważam, że w bardzo prosty i w bardzo piękny, a co najważniejsze, biblijny sposób przybliża postać Maryi. Jeżeli ktoś, kochani, ma problem z maryjnością, to uważam, że to jest dobry wstęp do tego, żeby się tej postaci przyjrzeć. W drodze z Maryją również bardzo polecam. I kochani, trzecia książka, którą chciałem wam polecić, to nie jest książka do czytania na raz, tylko to jest książka na wiele, wiele miesięcy albo lat. Jest to pierwszy tom wydanego katolickiego komentarza do Pisma Świętego, Ewangelia według świętego Mateusza, wydane również przez nasze wydawnictwo W drodze. Napisali to Curtis Mitch i Edward Sri, ten sam, co był od tej Maryi. Kochani, to jest komentarz wielotomowy, to jest pierwszy tom o Ewangelii świętego Mateusza. Wiem, że W drodze chyba już tam szykuje drugi tom, jakoś wejdzie na dniach, chyba o Ewangelii świętego Łukasza bodajże. I mam nadzieję, że będą wydawać kolejne tomy. Kochani, to jest bardzo przystępnie napisany komentarz do Biblii. Jeżeli ktoś chce większego zrozumienia Biblii, to bardzo wam to polecam. Podam wam przykład, jak jest ta książka zbudowana. Mamy oczywiście po kolei, fragment po fragmencie, całą Ewangelię świętego Mateusza. I na przykład, kiedy macie fragment o przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, to z czego się składa ten komentarz? Po pierwsze, komentarz oczywiście próbuje pokazać teologię tego, co się dzieje w danym fragmencie, czyli zinterpretować, co się tak naprawdę wydarzyło, a potem robi bardzo fajną rzecz. Wybiera kilka szczegółów najważniejszych w danym fragmencie, na przykład w przemienieniu. Mamy obłok, mamy namioty, mamy jakieś słowa, mamy jaśniejącą twarz. I ten komentarz pokazuje, gdzie podobne motywy pojawiły się w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie i pokazuje pewną teologiczną, taką duchową perspektywę tego, co się w związku z tymi symbolami dzieje, czyli co obłok znaczył w danym fragmencie Starego Testamentu, co znaczył Pana Jezusa, co będzie później. Bardzo prosto napisane, znowu, myślę, że dla każdego człowieka, również teologicznie niewykształconego, będzie to absolutnie zrozumiałe. Bardzo ładnie to jest, kochani, wydane. Z bardzo ładnymi przypisami, komentarzami. No właśnie, jest mnóstwo tych odnośników do Starego Testamentu. Dobry, uważam, wstęp do czytania samodzielnego Pisma Świętego. A na tym mi zależało najbardziej, kochani. Jeżeli chcecie dobrej książki o Biblii, Ewangelia według świętego Mateusza, wydawnictwo W drodze, bardzo polecam. Kochani, jesteśmy w 1:05 naszego spotkania. Minęło już chyba z 8 minut. Ten odcinek będzie trwał strasznie długo. No i co z tego? Mamy czas, nie? Kochani, drugi dział, czyli literatura klasyczna. Dzisiaj tylko jedna pozycja, którą chciałem wam bardzo polecić. Niedawno ją skończyłem. Jestem absolutnie zachwycony. Pan John Steinbeck, proszę bardzo, Grona gniewu. Wiem, że część z was pewnie to czytała. Strasznie gruby buch, ale ja bardzo w ogóle lubię grube buchy. Jak jest dobra książka, to im grubsza, tym lepsza, bo nie mogę się jakby nacieszyć tym, że tak dużo jest fajnych rzeczy. Kochani, o czym jest ta książka? To jest książka, która dzieje się na początku XX wieku, albo raczej no już takim może trochę późniejszym początku, lata 20 XX wieku. W Ameryce, kiedy rozpoczyna się rewolucja przemysłowa, kiedy rozpoczyna się rewolucja kapitalizmu, przeobrażenia jakby no, takiego systemu społeczno-ekonomicznego w Stanach. To jest oczywiście powieść, to nie jest żadna książka ideowa. W książce jest rodzina, która rusza z Oklahomy do Kalifornii, dlatego że w Oklahomie już nie da się żyć. Wszystkie wielkie jakby firmy rolnicze zagarniają wszystkie tereny, nie da się uprawiać już roli. Podobno w Kalifornii jest możliwość życia. I rodzina rusza przez całe Stany, żeby się dostać do Kalifornii, żeby tam rozpocząć życie. Nie chcę oczywiście fabuły zdradzać. Książka, jak to zaczę u Steinbecka, czytałem już wiele książek Steinbecka, to jest naprawdę rzeczywiście jedna z jego najlepszych powieści, jest przeraźliwie smutna, to prawda. Jest bardzo przygnębiająca, jest przepiękna. Pokazująca tułaczkę człowieka właśnie w zupełnie innych realiach niż my dzisiaj mamy, ale tak naprawdę chyba się nic nie zmieniło w tym, jacy są ludzie, w tym, czego szukają, za czym dążą. Ma fenomenalny sposób pisania, absolutnie fenomenalnie opisuje to, co się dzieje jakby w sercu człowieka. Zakończenie, ostatnia scena, no po prostu, no to jest myślę znak dobrych książek, kiedy czytasz ostatnią stronę, kiedy patrzysz na nią, czytasz ostatnie zdanie, po prostu siadasz, zamykasz oczy i nie jesteś w stanie wstać. Tak się zakończyła. Niesamowita książka. Jeżeli ktoś szuka trudnej literatury, niełatwej, długo to w ogóle czytałem to chyba ze 2 miesiące, tak partiami, to bardzo wam serdecznie Grona Gniewu polecam. Na długie wieczory, kwarantannie, myślę, jak znalazł. Moi drodzy, 3 pozycje z tak zwanej literatury współczesnej. Po tych wszystkich zachwytach do tej pory będzie teraz jedna recenzja krytyczna. Olga Tokarczuk, Bieguni. Kochani, przyznam szczerze, że panią Olgę Tokarczuk lubię. I jej literaturę lubię. Swego czasu, już jak miałem może chyba, nie wiem, z 18 albo z 20 lat, kiedy po raz pierwszy czytałem jej Prawiek i inne czasy, byłem absolutnie powalony, naprawdę. Tamta książka zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. W ogóle myślę, że otworzyła mnie na jakąś literaturę. Więc wiele zawdzięczam w ogóle pani Oldze Tokarczuk. Zacząłem czytać Biegunów jeszcze zanim dostała tego całego Nobla. I muszę wam przyznać, że jestem niezwykle rozczarowany. To jest ponoć jej najwybitniejsze dzieło, w ogóle jej osiągnięcie ponad wszystkie. Nie mam bladego pojęcia, o czym jest ta książka. Dla mnie ta książka jest o niczym. Dla mnie ta książka, chociaż napisana oczywiście fantastycznym językiem pani Tokarczuk, bo ona świetnie pisze, czyli ma świetną formę, to jest książka dla mnie bez treści. Może ja jestem za prosty, może ja jestem po prostu, nie wiem, może jestem za głupi, żeby ją zrozumieć, ale dla mnie to jest po prostu zbiór notatek. I to jeszcze okej, bo takie książki też lubię, ale notatek absolutnie o niczym. Są to pisane różne przypadki medyczne, podróżnicze, krajoznawcze, jakichś przygód różnych ludzi. Nie wiem po co, nie wiem do czego. Ładnie się to czyta, bo pani Olga Tokarczuk świetnie pisze. Ale tę książkę zmęczyłem, muszę powiedzieć, zmęczyłem, bo ledwo dotrwałem do końca. Zresztą pominąłem chyba ze 3 rozdziały, bo już nie byłem w stanie po prostu czytać o carze Rosji i o jego amputowanej nodze. No nie mam pojęcia, co z tym zrobić. W sensie, szczerze mówiąc, nie polecam wam bardzo. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak bardzo anty pani Tokarczuk, bo tak jak mówię, cenię ją. I poprzednie jej książki, nie wszystkie czytałem oczywiście, ale jej pierwsze książki bardzo na mnie robiły wielkie wrażenie i były mi w ogóle otwierające oczy. Biegunów niestety w ogóle, ale to w ogóle nie polecam. Moi drodzy, teraz autorka zagadka, bo będą 2 książki tej samej pani. Pani się nazywa Celeste NG. Nie wiem, jak się doczyta, bo ona jest z Azji, w sensie mieszka w Stanach, ale jest Azjatką. Napisała 2 książki, Wszystko, czego wam nie powiedziałam i drugą nowszą, Małe ogniska. Mówiłem o tych 2 książkach naraz, bo one są bardzo podobne. Otóż to są takie książki dla mnie zagadki, bo chciałem je bardzo wam polecić, ale z pewnym znakiem zapytania. Jeżeli ktoś z was przeczyta tę książkę, bo je czytał, to bardzo by chętnie wysłuchał waszej opinii. Dlaczego? To są, kochani, takie typowe powieści obyczajowe. Typowe amerykańskie powieści obyczajowe o amerykańskiej rodzinie, gdzie dzieje się jakiś dramat. W tej książce dzieje się morderstwo, które próbują rozwiązać. Jest zaginięcie jakiejś kobiety, które próbują rozwiązać. Nie chcę z fabuły zdradzać, bo fabuła jest dosyć skomplikowana. Proste obyczajówki. Prosta amerykańska rodzina, nastolatkowie chodzą do szkoły, rodzice, problemy. No, takie zwykłe życie amerykańskie. Z jednej strony, kiedy czytałem, bo najpierw przeczytałem książkę, tą nowszą, Małe ogniska, kiedy ją czytałem, to miałem takie wrażenie po każdym rozdziale, Boże, ale to jest tandetne, ale to jest słaba literatura. Czemu ja to czytam? Czemu czytam literaturę, nie wiem, dla pensjonarek z XIX wieku, jak to mówią? Czemu te postaci są takie papierowe? Czemu wiem doskonale, co się wydarzy w następnym rozdziale, bo to jest jak z amerykańskiego serialu, nie wiem, Gotowe na wszystko. No i kiedy kończyłem, to miałem takie wrażenie, wow, w sensie, co za historia i co za świat. I kochani, nie mam pojęcia, co z tymi 2 książkami zrobić. Bardzo wam polecam, jeżeli macie trochę czasu, przeczytajcie Celeste NG, czy jak tam ona się nazywa, Małe ogniska i Wszystko, czego wam nie powiedziałam. Jestem bardzo ciekawy, co o nich powiecie. Ja jestem zasadniczo zachwycony, mimo że przez całą lekturę miałem takie wrażenie, co to jest za słabizna. A kiedy skończyłem, miałem takie coś, wow, ale super. I to albo oznacza, że ja po prostu jestem tandetny i po prostu mnie tandetna literatura bawi, no albo jest tam coś głębiej i to po prostu mi się wydobywa, tylko nie wiem jak. Bardzo wam serdecznie polecam. Kochani, najważniejsza książka chyba, jeżeli chodzi o literaturę tego odcinka, tak naprawdę to chciałbym wam najbardziej polecić. Pan się nazywa Amor Towles, Gentleman w Moskwie. Kochani, to jest jedna z najlepszych książek, jakie czytałem w życiu. I to chciałbym wam z całego serca polecić. Mam ochotę w ogóle teraz wziąć fragment i wam przeczytać fragment, jakikolwiek, otworzyć gdziekolwiek i wam przeczytać. Ale nie, no nie zrobię tego, bo jak zacznę czytać, to nie skończę. Kochani, książka opowiada o Moskwie na przestrzeni kilkudziesięciu lat, na początku XX wieku, również w związku z rewolucją rosyjską, gdzie się tam od 1915 czy 16 do tam aż po wojnie. Jest pewien hrabia, tytułowy dżentelmen, który za działalność wywrotową, oczywiście zupełnie fikcyjną, zostaje skazany na zamknięcie w hotelu, w sensie mieszkał wcześniej w hotelu, i nie zamykają go w więzieniu, tylko każą, dostaje nakaz, że nie wolno mu opuszczać hotelu Metropol w Moskwie. I facet spędza kilkadziesiąt lat w hotelu, mieszka w hotelu. I cała akcja dzieje się w jednym hotelu. Kochani, to jest dobra książka na aktualny czas kwarantanny. My też aktualnie jesteśmy w jednym miejscu. Kochani, ta książka to jest arcydzieło. Jest napisana w niewiarygodny sposób. W ogóle gratuluję bardzo serdecznie pani Annie Grala, która tę książkę przetłumaczyła. Tłumaczenie to jest po prostu arcymistrzostwo, a tłumaczenie jest strasznie ważne. Język, historia, postaci, wydźwięk tego, do czego ta książka prowadzi, to jest po prostu coś niesamowitego. Kochani, jeżeli mogę wam jedną książkę polecić z całego serca, w 100%, która po prostu mnie olśniewa, czytajmy ją na razie raz, bo niedawno ją odkryłem. Jestem przekonany, że ją przeczytam kilkadziesiąt razy w życiu. To bardzo serdecznie wam polecam Dżentelmena w Moskwie. Będziecie zauroczeni. Moi drodzy, ależ to będzie długi odcinek. Słońce mi już zachodzi pomału, ale może zdążymy. Uwaga, dział czwarty, czyli książki ideowo, coś tam, jakoś tam, o czymś tam. Chciałem wam, kochani, szybko polecić dwie książki. Ja lubię takie książki, które pomagają zrozumieć rzeczywistość, mówią o tym, co się dzieje w społeczeństwach, technologii i tak dalej. Pani Hannah Fry, czy jak ją się tam czyta, Hello World, książka o sztucznej inteligencji, czyli w sensie o tym, w jaki sposób w różnych dziedzinach życia, w medycynie, w sądownictwie, w policji, nie wiem, w literaturze, no w różnych dziedzinach życia, w motoryzacji, coraz bardziej oczywiście wchodzi różnego rodzaju sztuczna inteligencja. Co to oznacza? Książka jest ciekawa, nie jest może genialna, tego nie powiem, że jest absolutnie genialna, ale jest bardzo ciekawa, jest fajnie napisana i rzeczywiście pozwala spojrzeć na różnego rodzaju opcje, które się otwierają w świecie i też niebezpieczeństwa. Fajna jest, bo nie jest ani katastroficzna, czyli nie jest taka, że o, co to się stanie, maszyny nas zwyciężą i będzie Terminator. I nie jest też oczywiście chóra optymistyczna, w takim sensie, że to w ogóle super, że są te sztuczne inteligencje. Jeżeli kogoś takie rzeczy interesują, mnie takie rzeczy interesują, lubię sobie czytać o takich rzeczach w świecie, to Hello World bardzo serdecznie polecam. Druga książka, kiedyś o niej już wspominałem chyba w jakichś stawakach, Phil Knight, Sztuka Zwycięstwa. To jest książka założyciela firmy Nike. Jak ta firma powstała, w jaki sposób doszedł do no, tak ogromnego przedsiębiorstwa, które jest dzisiaj. Ja strasznie lubię czytać historię udanych inicjatyw gospodarczych, firmowych, takich, no, gdzie ludzie robią po prostu niezwykłe dzieła. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, oczywiście, że to jest przez niego napisane, więc to jest oczywiście bez pewnie żadnych trudniejszych momentów, chociaż są też takie. Ja po tej książce miałem takie wrażenie, muszę robić wielkie rzeczy w życiu. Że można robić bez względu na trudności, bez względu na to, z czym się startuje, a on startował z bardzo niskich pułapów, można zrobić wielkie rzeczy w życiu. Mnie ta książka niezwykle zainspirowała do robienia fantastycznych rzeczy. Sztuka Zwycięstwa, Phila Knighta, historia powstania firmy Nike. Bardzo bardzo polecam. I jeszcze jedna książka, której nie polecam z tej dziedziny. Przyjaciele, ten o najlepszym serialu na świecie. Otóż kochani, 25 lat minęło od premiery Przyjaciół. Jak zobaczyłem, że ta książka wyszła, strasznie się ucieszyłem. Pomyślałem sobie, wreszcie poczytam coś fajnego o jednym z najlepszych tworów telewizyjnych, jakie istnieją. Bardzo, ale to bardzo wam tej książki nie polecam. Ta książka to jest dno. Kochani, naprawdę. Byłem przekonany, że będzie chodziło o serial i rzeczywiście jest trochę ciekawostek o seriale, to jest może 10% tej książki. 80% tej książki to jest próba skrytykowania albo przyjrzenia się serialowi Przyjaciele względem nowoczesnych ideologii typu gendery, typu rasizm, typu nie wiem, no wszystkie takie rzeczy, które po prostu są strasznie nudne. Nie wiem w jakim sensie. Po prostu próbują patrzeć na serial i zadają sobie pytanie, czy on wspierał homoseksualizm, czy wspierał aborcję, czy wspierał nie wiem, co tam jeszcze. Ten równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Ja nie wiem, że to nie są ważne, kochani, społecznie problemy. Oczywiście, że są. Ale nie po to oglądam Przyjaciół, żeby się tym zajmować. Ta książka traktuje tylko i wyłącznie o tym. Po prostu jedno z największych rozczarowań, jakie tylko mogło być. Jeżeli ktoś z was chciałby to czytać, to tego nie czytajcie. Moi drodzy, ale długaśny odcinek, nie wiem, czy to zniesiecie. Dwie ostatnie pozycje z działu lektura, literatura do nikomu, do niczego niepotrzebna. Lubię trochę czytać czasem takich rzeczy właśnie zbędnych. Może one są trochę marnowaniem czasu, ale uważam, że czasem trzeba. Tak jak trzeba czasem jakiś film obejrzeć, trzeba się zrelaksować, tak trzeba czytać takie rzeczy. Wiecie, że bardzo lubię kosmos, bardzo lubię wszystkie rzeczy związane z lotami w kosmos. Jest fantastyczna saga, bo to jest 8 tomów, to jest pierwszy tom, którą niektórzy może znacie z takiego serialu, który jest, teraz już chyba był 4 sezon, Expanse. To jest pierwszy tom, na podstawie którego powstał ten serial, Przebudzenie Lewiatana. James Corey to napisał, to jest tak naprawdę pseudonim dwóch autorów. To jest saga o Ziemi, Marsie i tak zwanym pasie, czyli Ziemia już, że tak powiem, wyprowadziła się również na Marsa, część ludzi mieszka na Marsie, część mieszka na Ziemi, w środku jest pas i nagle się pojawia w ogóle coś dziwnego, trzeciego, czwartego w sensie, z kosmosu, jakaś obca cywilizacja. Pierwszy tom jest absolutnie fascynujący. Cieszę się, bo przede mną jeszcze 7 tomów. Jeżeli ktoś lubi literaturę science fiction, jeżeli ktoś lubi wielkie sagi długotomowe, jeżeli lubi fajnych bohaterów, świetną historię, jeżeli lubi książki, gdzie nie może się oderwać i musi czytać kolejny rozdział, co się stanie dalej, to tę sagę Expanse bardzo, bardzo polecam. I jeszcze jedna rzecz na koniec, kochani. Tutaj akurat bardziej chodzi mi o autora niż o konkretną książkę, ale wiem, że dla większości z was to będzie pewnie znana rzecz. Ja go odkryłem niedawno i jestem absolutnie zachwycony. Pan się nazywa Jo Nesbø, czyli skandynawski pisarz kryminalny, tak nazwijmy go. Stworzył taką wielką serię z Harrym Hall. Wiem, że wielu z was go oczywiście zna i powiecie, wielka mi nowość. Dla mnie odkrycie w ogóle. Nie przepadam za kryminałami, nie jestem wielkim fanem kryminałów, ale Jo Nesbø, tu akurat mam tom pod tytułem Pentagram. To jest chyba piąta albo szósta część tego cyklu. Stworzył niesamowitą postać tego Harry'ego Hall. Kiedy czytam jego książki, tak, jest to oczywiście intryga kryminalna, on jest policjantem, nieszablonowym alkoholikiem i tak dalej, ma kupę kłopotów, rozwiązuje sprawy nie tylko w Norwegii, na całym świecie, ale to są książki o miłości, kochani. Kiedy czytam wszystkie, przeczytałem na razie 5 tomów, zostało mi na szczęście jeszcze dużo, bo Harry Hall ma chyba 11 tomów i napisał jeszcze kilka innych książek. Przeczytałem już 5, po prostu ja płaczę przy tych książkach, naprawdę, nie żartuję. Czytając te kryminały, po prostu czytam najlepsze opowieści o miłości, jakie widziałem, mimo że one nie są o miłości. Oczywiście pojawiają się związki Harry'ego, ale to, w jaki sposób on opisuje rzeczywistość, bo to nie chodzi o intrygę, tylko o opisywanie rzeczywistości, to, jakim językiem się posługuje. Na początku byłem przekonany, że to jest taki język chaotyczny. Myślałem sobie, on nie umie pisać, tak mi się wydawało. Ale po pierwszym, drugim tomie, doszło do mnie, on tak pisze specjalnie. On opisuje po prostu to, co się dzieje w sercu człowieka. Kochani, jeżeli ktoś lubi literaturę kryminalną, to Jo Nesbø polecam wam absolutnie z całego serca. Moi drodzy, no strasznie to długie wyszło. Przepraszam, jeżeli się rozgadałem, no ja tak mam. No ja tak jak mówię o rzeczach, które lubię, to się rozgaduję. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. Napiszcie, kochani, w komentarzach, co sądzicie o takich odcinkach raz na jakiś czas. Ja strasznie dużo czytam, więc jakby mogę wam opowiedzieć o bardzo wielu książkach, które czytam. Jeżeli macie ochotę takich rzeczy posłuchać, to napiszcie. A jak to bez sensu, to no to trudno. To i tak zrobię, co będę chciał, nie? Tak jak zawsze. Kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję za pierwszego Bóg Szpana. Poszpanowałem trochę książkami, które czytam. A teraz część z was będzie sobie mogła powiedzieć, a właśnie, i tu widać, jaki szóstak jest po prostu przyziemny i jaki jest tandetny. Nie szkodzi. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia znowu kiedyś. Z Bogiem. Pa!